To są instrumenta wszelczy. Krystyna Stańko i moja ulubiona wersja, przyznaję, kaszubskiego alfabetu. Jesteśmy gdzieś w stolicy Nordy, północne Kaszuby odwiedzamy. Jesteśmy w Pucku. Panie Janie, za dużo tego jest dobrego u was w Pucku i w okolicach, żebyśmy zdążyli.
Zaczynam patrzeć. Jak nie, to przedłużymy program.
Bo i Farad, no, nie wiem, jak to by się, czy by się to dało zrobić, ale musimy się chyba zmieścić. Byliśmy w Farze i tutaj wiadomo, kaplica Wejherów, wiadomo, romańska świątynia, która stała na miejscu jakby za wieżą, tak? Czyli kończy się wieża i w tym miejscu, gdzie jest ta główna nawa kościoła, stał romański kościółek. Pozostałości potem kościele możemy wewnątrz Fary zobaczyć. Też proszę nie mijać, bo ja minęłam je pierwszym razem kiedyś obojętnie. Jak potem doczytałam, że tam jest coś takiego, to byłam strasznie na siebie zła, że nie rzuciłam okiem. Po prostu tak sobie przeszłam, a to...
Pod istniejącymi filarami aktualnie nawy głównej możemy zauważyć te takie potężne głazy. I to są pozostałości po fundamentach tej pierwszej świątyni romańskiej, która tutaj była w XII wieku.
Także proszę tego nie omijać i proszę rzucić okiem, bo to mówią wieki, takie czasopismo. Mówią wieki, tu mówią wieki, naprawdę. Tak. W Farze mówią wieki i to jak się słyszy, że ona jeszcze kryje tyle skarbów, to kto wie, co jeszcze zostanie odkryte. Ale ta część...
Tak, jeszcze dodam, że kościół był budowany etapami. To już tak powiedział ksiądz proboszcz. Najpierw była ta wieża główna, też etapami budowana.
Ta wieża jest jakby stosunkowo widać to niska. Po niej sam kościół jest bardzo wysoki.
Tak, natomiast najpierw była budowana nawa główna, później nawa północna o stronę Zatoki Puckiej.
Aha,
i w trzeciej kolejności dopiero nawa południowa od strony rynku.
Aha.
Wszystkie te nawy miały swój dach, także trzema dachami była przykryta świątynia.
Czyli
dopiero w roku 1499, kiedy pobudowany został szczyt wschodni naszej świątyni, piękny gotycki szczyt, i dobudowano prezbiterium, wtedy całość świątyni została przykryta jednym dwuspadowym dachem. I tak jest do chwili obecnej.
Od XV wieku, tak, jednym słowem. Dokładnie. Od końca XV wieku. Gdzie idziemy teraz?
No, jeżeli z kościoła, to najbliższym miejscem jest szaniec ziemny. Jedyna pozostałość, jedyny relikt obronnego miasta Pucka.
Bo czytałam, że potop szwedzki bardzo miastu nie zaszkodził, prawda to?
Ja już powiem. Chcę dodać, że w wieku XIV, kiedy Puck miał prawa miejskie, uzyskał prawa miejskie, miasto było otoczone wałem ziemnym, wokół którego była fosa głęboka na 3 metry, ale już 100 lat później, w XV wieku, miasto Puck było miastem warownym. Posiadało mury obronne, murowane i cztery bramy. Była to brama gdańska, brama rybacka.
Jakieś resztki po tych bramach zostały?
Nie, nie ma.
Nic.
Brama rybacka, brama korabna od strony kościoła, a od strony zachodniej była brama młyńska, prowadząca na młyn wodny.
Próbuję sobie to wyobrazić,
nie
ale
ma
jakby
tych
nie
bram,
ma żadnych,
nie ma murów, ale archeolodzy, którzy od lat, jak już mówiła pani burmistrz, istnieją w Pucku, prowadzą badania archeologiczne, co rusz napotykają na mury, na fundamenty tych murów obronnych. I chcę dodać, że dzięki temu, że Puck był tak ufortyfikowany, w czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku obronił się przed Szwedami.
No właśnie.
Puck był atakowany od strony tutaj morza, od strony Zatoki Puckiej. Obrona trwała 2 miesiące, odpocząwszy od stycznia do końca lutego. No i obroną dzielnie tutaj dowodził kapitan Szczęsny Niewiarowski, a na murach obronnych modlił się i bronił tego świętego miejsca ojciec Grzegorz Gdański, który przybył do nas z Wejherowa i całe 2 miesiące spędził tutaj z wiernymi na terenie murów obronnych naszego kościoła.
Wygląda na to, że modlitwy skuteczne były.
Ojciec Grzegorz Gdański jest porównywany z księdzem Kordeckim, tego,
tak,
którego znamy z potopu Henryka Sienkiewicza z obrony Częstochowy. Ja tylko krótko dodam, że w owym czasie, w czasie potopu szwedzkiego, Puck należy do 4 miast, które nie uległy Szwedom. Oczywiście była to Częstochowa, był to Zamość, Gdańsk i Puck. Wśród grona tych 4 miast Puck był najmniejszym miasteczkiem, który stawił czoła Szwedom.
Ilu wtedy liczył mieszkańców Puck?
No ile mógł liczyć Puck? Niecałe 2000. Niecałe 2000.
Czyli to była niewielka, tak, w porównaniu do tych pozostałych miast.
Tak. Ale był miastem warownym, dobrze ufortyfikowanym, to pozwoliło się obronić przed Szwedami.
Nie, no
tu jeszcze trzeba dodać, że idąc tuż przy kościele, napotkamy na postać puckiego kapra.
Tak.
Tak, ławeczka puckiego kapra.
Schodzimy z tego wzgórza, na którym jest Fara. Chodzi z kaprem?
Co to była flota kaperska?
No
już mówię. Flota kaperską utworzył król Zygmunt August. w roku 1560 i ta flota kaperska służyła wtedy królowi do blokady portu na Narwie w czasie bitwy o Inflanty. Portem macierzystym floty kaperskiej był Gdańsk, ale w Gdańsku była flota kaperska bardzo niemile widziana. Dlaczego? Ponieważ powiedzmy się szczerze, byli to piraci na usługach króla.
No właśnie.
Działali w oparciu o list kaperski, który wydawał na początku król z pieczęcią królewską. Tam było napisane na przykład, ja Hieronim Detlaff działam na własne ryzyko w imieniu króla i utrzymuję się ze zdobytych łupów. W następnym punkcie było zapisane, że 1/10 wartość zdobytych łupów przynależna jest do skarbca królewskiego.
A reszta dla niego.
A więc była to danina, podatek, a żeby na ten podatek zarobić, a to trzeba było dzielnie walczyć.
Łupić.
I łupić, tak. I w wyniku walk, które toczyli z rozkazu króla, ta flota kaperska, która czyniła, po prostu zdobywali te łupy, dzielili się z królem. Na pewno nie było to stricte dokładnie te 10%, ale ten podatek musieli uiszczać.
Myślę, że transparentne to do końca
tak,
nie było.
I tak było. Oczywiście w Gdańsku byli niemile widziani. To była to flota, którą nie lubiano z uwagi na to, że miała takie działalność właśnie piracką. Dochodziło do zamachów skrytobójczych, a czarę goryczy przepełnił fakt, jak z twierdzy Wisłoujście oddano salwę artyleryjską do okrętów z floty kaperskiej, który poszedł na dno wraz z załogą. I wtedy król Zygmunt August w roku 1567 podjął męską decyzję i przeniósł siedzibę floty kaperskiej z Gdańska właśnie tu do Pucka.
Ciekawe dlaczego?
Dlatego, że tu było bezpiecznie. Aha. Tu im nikt nie przeszkadzał, port był pusty, pobudowano jeszcze nabrzeże w kierunku zachodnim i docelowo stało tutaj aż 19 jednostek floty kaperskiej, 19 okrętów.
No to na bogato.
Mało tego, w Pucku była też stocznia, która budowała okręty dla floty kaperskiej. Tu powstał galeon Smok, galeon
Wiadomo,
Święty.
Gdzie się znajdowała?
Galeon Święty Andrzej, proszę.
Wiadomo mniej więcej, gdzie ona się znajdowała? Tak. To było miejsce? Tu,
na nabrzeżu tutaj,
port, tak?
Obok tego, tak Ryciny podają, że tutaj, tutaj również budowano galeony. Tu, makieta galeonu Święty Andrzej możemy oglądać tutaj w budynku bosmanatu portu na piętrze. Piękny galeon, który powstał tu w Pucku.
To jest wspomnienie po tym miejscu, w którym budowano te galeony.
Tak. Więc no, to był pierwszy port wojenny I Rzeczpospolitej i jak się później okazało, również pierwszy port wojenny II Rzeczpospolitej. Ponieważ, jak wiemy, Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej 14 listopada 1918 roku, ale nie dotyczyło to tych terenów. Aha. Niestety, niektórzy otwierają oczy, zwłaszcza młodzież szkolna, jak ja o tym mówię tutaj, odprowadzając wycieczki, bo prawda jest taka, że Pomorze Gdańskie nadal należało do Prus i dopiero w wyniku traktatu wersalskiego na mocy pomogła tutaj deklaracja prezydenta Woodrowa Wilsona, ta 14-punktowa, która kończyła okres I wojny światowej. 13 punkt tej deklaracji mówił, że Polska po skończonych działaniach wojennych po I wojnie światowej ma prawo do powstania jako niezależne państwo na terenach zamieszkałych przez etniczną ludność i ważna końcówka była tego oświadczenia wraz z dostępem do morza.
I tu kropkę postawimy?
Na razie.
Wraz z dostępem do morza. Mała przerwa, wracamy za chwilę.
Zwiedzaj z Radiem Gdańsk.
W Pucku też obchodzimy Dzień Kapra.
W Pucku obchodzimy Dzień Kapra, tak?
Tak, zawsze w pierwszy weekend sierpnia.
No proszę, to dobrze wiedzieć. I co się wtedy dzieje?
No jest festyn wielki na Zielonej Plaży, przemarsz ulicami miasta.
I kaprowie?
Garnizon Gdańsk przyjeżdża do nas.
No proszę.
Tak, dzielnik wojowie.
Ja patrzę w tej chwili na zdjęcie puckiego kapra. O, pokażę na dowód. Tylko robione w słoneczku pięknym. Tak. Bo jak tu się bywa latem, to zdarza się, że jest piękne.
Dużo osób w strojach kaperskich. Ja też mam swój takowy.
Tak, strój kaperski.
Tak, wycieczki wtedy oprowadzam tutaj jako kaper.
Zastanawiam się, czy to, jak on wygląda, jakiś pierwowzór istnieje, czy to jest po prostu taki wymyślony, bo on jest taki ładny, ten kaper.
Chyba wymyślony.
Oni chyba tacy śliczni z natury to nie byli, nie? On jest
to
wymyślony.
Była armia zaciężna na każdym takim okręcie. To byli ludzie, to byli Duńczycy, Holendrzy przede wszystkim, nie? Tak, wymieszane to.
Pan Jan się ogląda, pan Jan do mikrofonu, bo przecież...
Taka legia cudzoziemska.
Legia cudzoziemska.
A ubrani byli tak różnie pewnie. Tu jest taki
ten jest taki śliczny, tak. On jest taki śliczny. On jest tak ładnie ubrany i w ogóle ma ten zarost. Takie te włosy ufryzowane jest piękne.
Trochę tak na Szwedę.
Jesteśmy w takim miejscu, gdzie tu rzeczywiście tu się działy historie, prawda?
Tak.
No za ślubiny z morzem to wszyscy wiemy, że to nie było akurat tu, gdzie jest po pierwsze Halera, tylko nieco dalej, na terenie, który był prywatny i jest nadal prywatny, prawda? Tylko tam jest to w tej chwili wiecznie, tam flaga jest, powie. Pan
tak, mówił? Ja mówiłem, właśnie skończyliśmy na traktacie wersalskim.
Wersalskim.
I na mocy traktatu wersalskiego Polska utrzymała dostęp do morza. Była to niewielka linia brzegowa o długości łącznej 147 km. Nasza granica zachodnia kończyła się w Dębkach przy ujściu rzeki Piaśnicy.
To też niedaleko.
A kończyła się w Gdyni Dębtowie na granicy z Sopotem, bo trzeba dodać, że na mocy
Sopot
również,
to był obszar wolnego miasta.
Tak, że Sopot właśnie należał do wolnego miasta Gdańska, który został utworzony mocą traktatu wersalskiego. A więc niewielka linia brzegowa i tutaj zaskoczę może niektórych, że największym miastem wówczas nad Polskim Morzem był nieco 3000 Puck. Tak, proszę Państwa, bo Gdynia wtedy była wioską rybacką, która
była
liczyła
malutka.
Sobie niecałe 1000 mieszkańców.
Tak jest.
Bez żadnego nabrzeża, bez portu, rybacy swoje łodzi wyciągali na piaszczyste plaże po prostu. To był jedyny port w Pucku. A więc niedaleko stąd, tu właśnie wykonując postanowienia traktatu wersalskiego, generał Haller 10 lutego 1920 roku przybył tutaj na czele wojska, czyli frontu pomorskiego do Pucka. I tu w odległości około 400 metrów stąd, w kierunku zachodnim, na terenie obecnych puckich zakładów mechanicznych Amex, a kiedy przybył generał Haller, był to teren zwolniony przez wojska pruskie, które miało tam lotnictwo morskie. Więc na tym terenie ustawiono ołtarz polowy, przybyła licznie ludność kaszubska z tego terenu, byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, no i odbyła się uroczysta msza polowa, podczas której płomienne kazanie, również częściowo w języku kaszubskim, wygłosił ksiądz kapelan Józef Wrycza. Śpiewano po raz pierwszy publicznie polskie pieśni patriotyczne, patriotyczno-religijne, takie jak Rotę, Boże coś Polskę. Na koniec odegrano hymn państwowy, oddano 24 salwy artyleryjskie, wciągnięto biało-czerwoną banderę na maszt, a generał Haller na swoim siwym koniu wjechał w fale Zatoki Puckiej, wrzucając na znak zaślubin Polski z morzem platynowy pierścień.
A to były fale, czy zatoka była wtedy zamarznięta?
Zatoka była zamarznięta, ale wówczas na tą okoliczność skruszono lód przy brzegu, tak, żeby dokonać tych symbolicznych zaślubin Polski z
morzem.
Bo to
zimy drzewiej bywały porządne.
Tak, więc jeden pierścień wrzucił generał Haller do morza, a drugi nosił na palcu swojej dłoni. Były to pierścienie oferowane w przeddzień zaślubin przez Polonię Gdańską. I, drodzy Państwo, po tych uroczystościach, po tych wielkich uroczystościach patriotyczno-religijnych, tu w Pucku, Puck zmienił swój charakter, ponieważ ten basen, który widzimy tuż obok, kiedyś był to port typowo rybacki, stał się niebawem portem wojennym, pierwszym portem wojennym II Rzeczpospolitej. Już w kwietniu 1920 roku w Pucku powstała Komenda Portu Wojennego i Port Wojenny w Pucku.
Gdzie była Komenda Portu Wojennego? Tu właśnie?
Nie, w budynku aktualnie sądu, gdzie mieści się prokuratura, tuż obok Urzędu Miasta w Pucku.
Aha.
A więc tam jest tablica pamiątkowa, która niedawno, dokładnie w ubiegłym tygodniu, została uroczyście odsłonięta przez dowództwo Marynarki Wojennej i naszą panią burmistrz Hanią Pruchniewską.
Czyli nowa zupełnie historia.
Całkiem nowa tablica, warto to miejsce zobaczyć, jeszcze świeże kwiaty tam są tym budynkiem. Tak? A więc, drodzy Państwo, tu wszystko się zaczęło. Już w maju 1920 roku pojawił się pierwszy okręt pod biało-czerwoną banderą. Był to ORP Pomorzanin, zakupiony z własnych środków przez późniejszego dowódcę floty admirała Józefa Unruga. W bardzo krótkim czasie ten nasz niewielki port zapełnił się niewielkimi jednostkami, okrętami marynarki wojennej. Nie były to duże okręty, ponieważ chcę powiedzieć, że w tej części basen portowy ma głębokość około 3,5 metra. Cała zatoka wewnętrzna w tej części to głębokość ma średnio około 5 metrów.
A maksymalnie ile?
No to maksymalnie głębinka kuźnicka to jest około 11 metrów głębia kuźnicka.
A
natomiast zatoka pucka zewnętrzna, ta na wschód od Rewy, tam jest już głęboko, bo tam jest do 50 metrów. Kochani, wracając do tego miejsca, chcę powiedzieć, że te większe okręty, które się tu nie mieściły, stawały na redzie, na kotwicach, a marynarze na przepustki przybywali tutaj łodziami i za pomocą wioseł dopływali do brzegu. Tak było, drodzy Państwo, przez 6 lat. W tym czasie pobudowano w Gdyni na Oksywiu z prawdziwego zdarzenia port wojenny pełnomorski, i flota wojenna w dniu 1926 roku wypłynęła z Pucka do Gdyni, do portu w Gdyni-Oksywiu. Jeszcze chcę dodać, bo już wspominałem, że w 1920 roku, kiedy w Pucku miał miejsce zaślubiny Polski z morzem, Gdynia liczyła sobie niecałe 1000 mieszkańców, była maleńką rybacką wioską, ale właśnie 6 lat później, kiedy flota wypłynęła z Pucka do Gdyni, Gdynia nie bez kozery 10 lutego, 6. rocznicę zaślubin Polski z morzem 1926 roku, uzyskała prawa miejskie. I liczyła sobie już wówczas 12 tysięcy mieszkańców, tyle co teraz nasze miasto Puck.
Tak, bo teraz tyle osób mieszka w Pucku.
Tak. A więc wielkie wydarzenie dla Gdynian, dla Pucki, rok 1926. Ja tylko krótko dodam.
Czyli marynarka wojenna stąd się definitywnie wtedy wyniosła.
Tak, ale powstało, dobrze, że pani powiedziała, powstało lotnictwo morskie w Pucku.
Ach, tak.
Także nadal jednostka wojskowa była, ponieważ, jak już mówiłem, w miejscu zaślubin Polski z morzem, Prusacy musieli ten teren zwolnić dwa dni wcześniej. Po prostu na wyposażeniu lotnictwa morskiego pruskiego były hydroplany. Były to samoloty, które startowały i lądowały na wodzie Zatoki Puckiej. Musieli odlecieć sprawnymi maszynami, odlecieli w wiadomym kierunku, czyli na zachód. Pozostały tylko niesprawne, kilka maszyn pozostało niesprawnych, które zostały na terenie tego zwolnionego miejsca. Nasze dowództwo obrony wybrzeża doszło do wniosku, że Polsce też jest taka jednostka potrzebna do patrolowania jakże ważnej, niewielkiej granicy morskiej. I powstał najpierw batalion morski, a później od 1923 roku morski dywizjon lotniczy. Baza lotnictwa morskiego najpierw była, a później morski dywizjon lotniczy, na którego wyposażeniu były również hydroplany. Pierwszy wyremontowany, ten porzucony samolot przez Niemców, to był Friedrichshafen, który wyremontowali nasi wspaniali mechanicy i wzbił się w powietrze już 15 lipca 1920 roku. Był to pierwszy lot nad naszą granicą. Pół godziny odbył ten samolot lot i wylądował bezpiecznie na wodach Zatoki Puckiej. Później zakupiono maszyny we Francji, we Włoszech, hydroplany już nowocześniejszej
generacji.
I one
miały tutaj swoją bazę.
Miały swoją bazę, tak. To było lotnictwo morskie, była baza, batalion morski. I tak było, drodzy Państwo, do lat 30., gdzie już zabrakło środków na zakup nowego sprzętu i zaczęto produkcję rodzimych hydroplanów w Lublinie. I tak powstały seria Lublinów R8, a później R13, które były na wyposażeniu tej jednostki do wybuchu I wojny światowej.
Pierwszej czy drugiej?
Drugiej wojny światowej. 39 rok.
To tak. Tu stawiamy kropeczkę, bo wracamy za chwilę. Jedno nie istnieje już zupełnie, nie ma go, bo nie ma zamku. Ale on też jest bardzo ciekawą częścią historii Pucka i myślę, że warto o nim opowiedzieć. Nawet gdybyśmy chcieli, spacerując po Pucku, znaleźć to miejsce, gdzie był zamek, to dobrze wiedzieć, gdzie on był, prawda? I żebyśmy odwiedzili też park Feliksa Nowowiejskiego, bo pamiętam, kiedy pierwszy raz wiele lat temu przyjechałam do Pucka, to było miejsce, które mnie zachwyciło absolutnie. Mówię, coś niewiarygodnego mamy morze, a nad morzem tak cudowny, bukowy kompleks, takie piękne, stare drzewa. Czarujące.
Tak, to zacznijmy od miejsca, którego nie ma, tak jak pani powiedziała.
Właśnie,
a ma pani pewnie na myśli zamek.
XIV-XV wiek, przełom tych wieków, to jest początek zamku.
Tak, to jest w XV wieku Pucku. Powstał tu zamek Krzyżacki, który pełnił bardzo ważną funkcję. Była to enklawa w mieście, jak już mówiłem, poprzednio miasto było miastem warownym, otoczonym murem, który posiadał 4 bramy warowne z mostami zwodzonymi.
Po których nie ma śladu.
Ale oddzielną częścią tu w mieście to była część enklawa wydzielona przez Krzyżaków, która oddzielny mur miała, oddzielną bramę wyjściową i na tym terenie powstał niewielki, co prawda, ale zamek Krzyżacki, w którym ważną rolę pełnił tak zwany urząd, funkcjonował urząd rybickiego.
Panie Janie, gdzie to było? Gdzie ten zamek był? Gdybyśmy próbowali sobie go współcześnie umiejscowić?
Tak
jest
jak
szansa?
Widzimy wieżę naszego kościoła, tak. To od wieży trzeba po prostu stanąć tyłem do wieży i iść na wprost ulicą Zamkową. Dosłownie od kościoła będzie to około 100 metrów po prawej stronie.
Mm-hmm.
Po prawej stronie. Tam, jeśli ktoś pójdzie, to natrafi na wystające kamienie, które stanowią fragmentaryczny zarys fundamentu tego zamku. I jest też plansza, na której możemy przeczytać.
Czyli dla turystów, którzy chcieliby zobaczyć choćby ruiny Zamku Krzyżackiego, nie ma.
Ruin nie ma, natomiast nie ma. Na planszy jest pokazany, tak jak ten zamek prawdopodobnie mógł wyglądać. w owym czasie.
Podobno nie był zbyt wielki.
Nie był wielki, ale mówię, pełnił bardzo ważne funkcje, ponieważ na początku był to Urząd Rybickiego. Była to osoba, która zajmowała się szeroko pojętą gospodarką morską z ramienia Krzyżaku, Zakonu Krzyżackiego. Również on był zobowiązany dostarczać ryby również do Malborka dla potrzeby krzyżackiej.
Złowione tu w Zatoce?
Tak, było bardzo dużo ryb tutaj, dużo rybaków, ale również zajmował się szeroko pojętą gospodarską morską, również umocnienia linii brzegowej, także takimi rzeczami również się zajmował Urząd Rybickiego. W późniejszym okresie czasu, kiedy te tereny należały do najjaśniejszej Rzeczpospolitej, była to pierwsza siedziba starostów puckich. Jan Kostka był pierwszym puckim starostą. W owym czasie również na zamku, zamek był arsenałem miejskim. Również było tam składowisko broni na wypadek właśnie, na wypadek zagrożenia miasta, zbrojnego zagrożenia. Był tam również niewielki browar. Tak, miasto Puck słynęło z browarów. W średniowieczu było tu co najmniej, tak, co najmniej 5 browarów było w Pucku w owym czasie. A więc również w tym zamku był browar. Również w tym zamku był przedstawiciel Komisji Morskiej, która wydawała również listy kaperskie dla właścicieli jednostek, czyli stawali się kaprami. Także bardzo ważną funkcję ten zamek miał. Niestety
pozwolenie na pracę dla pirata.
W XVIII wieku ten zamek został rozebrany, mury również tamtego zamku zostały rozebrane. W 1991 roku, pamiętam, nieżyjący już profesor Krupe, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził pierwsze badania archeologiczne i te badania zaczęły się na terenie Zamku Krzyżackiego. Kiedy dokopał się do wnętrza, które stanowiły piwnice tego zamku, poprosił nas, tutaj byłem w gronie osób, niewielkim gronie osób, które mogły zejść tam do tych pomieszczeń piwnicznych i zobaczyć te wspaniałe mury gotyckie, które znajdowały się pod ziemią. No i był dylemat wówczas, pamiętam, przyszedł do pana burmistrza Łęgowskiego, pan Krupę, bo była to już jesień 1991, kończył prace archeologiczne, co mamy z tym zrobić. Niestety miasto nie miało już środków finansowych w owym czasie, żeby pozwolić sobie na zabezpieczenie inne, zasypano, jak zasypanie po prostu żwirem tego.
No bo czytałam też, że mniej więcej w tym samym miejscu powstał Kościół Świętej Trójcy, który też nie istnieje.
To był Kościół Ewangelicki.
W XIX wieku.
To powstał w 1883 roku. Ten kościół został niestety rozebrany przez władze komunistyczne w połowie lat 50.
Tak, w 56 roku, tak, tak źródła podają, bo tu mam w notatkach.
Także możecie Państwo, idąc od kościoła w kierunku zachodnim, ulicą Zamkową, natraficie na miejsce, gdzie wystają...
Czyli tak jakby na wprost od wejścia głównego?
Od wejścia głównego w przeciwnym kierunku, tak.
Jasne.
No, natraficie Państwo na głazy, które stanowią obrys fundamentów tego zamku. No i natraficie na planszę, na której pokazany jest widok tego zamku, jak prawdopodobnie wyglądał i opis tego, co w nim się znajdowało.
Stajnia, spichlerz, arsenał, tak, wał i fosa rozdzielały.
Tak, dokładnie.
Więc to był taki prawdziwy zamek, który niestety zniknął. To za panowania pruskiego, prawda? On został,
tak, tak, tak. To było XVIII wiek.
No i to miejsce, które jest absolutnie czarujące i wydaje mi się, jeśli chodzi o te nadmorskie miejscowości, jest czymś szczególnym. Park imienia Feliksa Nowowiejskiego,
tak,
w Pucku.
Tak. Więc to jest szczególne miejsce. Trzeba powiedzieć, że zanim wejdziemy do parku, to natrafimy na molo. A molo, które jest również atrakcją naszego miasta. Ja pamiętam to molo w latach 70., kiedy jeszcze było w całości konstrukcji drewnianej, tak jak molo sopockie, ale niestety tu Zatoka Pucka w tej części kiedyś bardzo mocno zamarzała prawie co roku i ta kra co roku uszkadzała molo.
Ze względu na to, że jest dość płytka.
Tak, przebudowano to molo, ma konstrukcję już żelbetonową, a nawierzchnia, pokład nad terenem, nad wodą jest z konstrukcji drewnianej. Nasze molo ma 190 metrów długości. Ja dla porównania dodam, że nasze sąsiednie molo w Sopocie ma aż 511 metrów.
Mówimy
nasze
to 514.
Nasze tylko 190 metrów, ale ma wyższość nad sopockim molem. Bo? Już mówię jaką. U nas jest wejście cały rok za darmo. Także zapraszamy turystów.
To bez wątpienia duża zaleta.
Jest to wielka atrakcja, tak nie jest. Tylko dla turystów, ale dla mieszkańców,
w tym roku
którzy
już od Wielkanocy
często chodzą na spacery i wychodząc właśnie z tego mola, chcę powiedzieć, że mamy drugie molo, które powstało w 1995 roku, które jest zwane popularnie Zielonym Mostkiem.
Tak to pani burmistrz wspominała.
Bo przed wojną właśnie w tym miejscu znajdował się taki punkt widokowy, Było to trudno molem nazwać, ale był to zielony mostek tak zwany, na którym też mieszkańcy, turyści gromadzili się, podziwiali piękno Zatoki Puckiej i widok na Półwysep Helski. Właśnie ten zielony mostek aktualnie jest w przebudowie, wymieniana jest nawierzchnia i to się znajduje tuż przy parku, który został utworzony z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka w roku 1887. W tym parku rosną wspaniałe buki i tutaj przy molo to aktualnie od paru lat funkcjonuje taki park wspinaczkowy dla dzieci. Jak to się nazywa?
Małpigajny.
Nie.
Park. To jest mniej więcej połowa XIX wieku, kiedy ten
1887 rok posiadzono park.
Koniec XIX wieku.
Tak, koniec XIX wieku. I z tego parku wychodziła wzdłuż zatoki w kierunku wschodnim 800-metrowa aleja bukowa dwurzędowa. Drodzy Państwo, rzeczywiście przepiękna aleja. Na widokówkach przedwojennych możemy jeszcze zobaczyć dwa rzędy buków, dwa rzędy drzew. Niestety tutaj aura sprawiła, że z tych dwurzędów bukowych drzew pozostał tylko jeden rząd. Po prostu ten pierwszy rząd się osunął. Działalność Zatoki Puckiej, wiatrów silnych. Po prostu ten pierwszy rząd praktycznie nie istnieje. Pojedyncze drzewa możemy spotkać rosnące już na plaży. Ale mimo wszystko jest to wspaniały park, wspaniałe miejsce na spacery. Te stare buki dają piękny cień, kiedy jest upalne lato. Znajdują się tam ławeczki. Również posadzone są kwiaty, krzewy. Przyjemne, urocze miejsce wzdłuż całej tej alei. Również biegnie ścieżka rowerowa i ścieżka piesza. Oprócz tego trzeba dodać, że od 3 lat znajduje się w parku ścieżka przyrodnicza, która jest pomysłem naszej pani burmistrz, pani Pruchniewskiej. Tak, na tej ścieżce przyrodniczej, idąc spacerem przez park, możemy się zapoznać z fauną i florą, która występuje tutaj w Zatoce Puckiej i na nabrzeżu właśnie Zatoki.
Ja jeszcze czytałam o ścieżce rowerowej od Pucka przez Stwarzewo, Władysławowo, Jastarnię do Juraty wzdłuż Zatoki Puckiej.
Do samego Helu możemy dojechać.
Czyli Jurata to mało, jeszcze
do
dalej.
Do Helu, ta ścieżka prowadzi do Helu, widzimy ją tutaj, czyli w kierunku na Półwysep Helski tak możemy dojechać do samego Helu, a w przeciwnym kierunku możemy dojechać do Gdyni.
Czyli można przyjechać na przykład tu do Pucka, zostawić samochód, wsiąść na rower.
Tak, wspaniała ścieżka, gdzie normalnie są niesamowite widoki na Zatokę Pucką. Jadąc od Pucka w kierunku Swarzewa, mijamy piękny widok, jakim jest Kaczy Winkiel. Później Swarzewo.
To
za kole właśnie, gdzie Płótnica wpada do morza. To jest Kaczy Winkiel. A dlaczego Kaczy Winkiel?
No,
bo tam jest trzcinowisko, dużo trzcin, gdzie kaczki mają swoje miejsca lęgowe i bardzo lubią tam przebywać. A jadąc dalej rowerem, to właśnie na Półwyspie, to już skręcając już od nasady Półwyspu Helskiego we Władysławowie w stronę Chałup, cały czas jedziemy tuż w najbliższym sąsiedztwie Zatoki, widzimy piękną Zatokę i tak jest aż do samej Juraty. Dopiero w Juracie ta ścieżka przechodzi z prawej strony jezdni na lewą stronę i już leśnym duktem możemy dojechać do samego Helu.
Panie Janie, ja bardzo, bardzo chciałabym panu podziękować, bo dzisiaj jest chłodno, a pan tu wytrwale z nami był po to, żeby opowiedzieć o miejscach, które... To jest chyba z miłości, co? Trochę tak.
Tak.
Trochę z miłości to tak jest.
No można tak powiedzieć.
Że jak się panu błysk w oku pojawia, to ja wiem, że zaraz będzie jakaś smaczna historia. Bardzo pięknie panu dziękuję za to, że pan z nami był. To była niezwykła opowieść. Jak państwo będą przyjeżdżać do Pucka, to proszę pamiętać o tym, o czym pan Jan mówił. Tam, gdzie jest ta fontanna taka na rynku, tak? To tam były ryby kiedyś sprzedawane.
Tak, tam sprzedawano ryby.
Bo na rynku w ogóle był targ.
Ale dobrze, że pani mówi jeszcze na temat fontanny, bo od ubiegłego roku mamy nową fontannę, kaszubską fontannę, która powstała z okazji 22. Zjazdu Światowego Kaszubów w Pucku.
Tak,
który się
bo coś
Także
takiego
ona
było.
Się znajduje naprzeciwko Urzędu Miasta. Wspaniała fontanna, która ma dużo akcentów kaszubskich wokół.
Tam jest taki ładny ładny skwer bardzo z pomnikiem.
Tak, piękny skwer, fontanna podświetlona na kolorowo.
To widziałam, dzieci tam szaleją.
Warto to miejsce zobaczyć, zwłaszcza wieczorem.
Tak, tak, to bardzo, też bardzo ładne miejsce. Można tak sobie obejść, idąc tutaj deptaczkiem, potem sobie przejść przez park koło Urzędu Miasta, tam na ten skwerek, na tę fontannę popatrzeć. Natomiast ta na rynku to jest, ja to będę pamiętać, ilekroć będę w Pucku, że tam, gdzie teraz jest ta fontanna na rynku,
tam sprzedawano ryby.
Tam były sprzedawane ryby, łowione tu w Zatoce Puckiej, dosłownie rzut beretem od nas. Pięknie panu dziękuję. My teraz zagramy, a ja za chwilę będę jeszcze zapraszać na koncert, który zaplanowano dziś o 17.30 w ratuszu, tym starym ratuszu przy rynku.
Tak.
Tam jest sala taka koncertowa?
Tak, u góry jest sala posiedzeń rady, gdzie odbywają się również koncerty z takich
zabytkowa
okazji, jak
taka
dzisiaj,
sala,
czyli Konstytucji 3 maja.
I w tej sali właśnie będzie koncert i o tym koncercie słówko już za chwilę. Pan Jan Piotrowicz, dziękuję panu pięknie. Pięknych wycieczek, wspaniałych turystów, którzy będą dopytywać i interesować się bardzo, bo wiem, że przewodnicy bardzo lubią, kiedy padają pytania od grupy, którą oprowadzają. Więc życzę panu takich wspaniałych. Wiem, że przewodnicy mówią o takich turystach motyle. To tych motyli panu życzę, panie Janie. Tylko motyli.
Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk do odwiedzenia naszego miasta Puck.
Tak jest, dokładnie tak, bo warto. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.